Czym i po co ściółkować latem? Wizyta w naturalnym ogrodzie Izabeli Berdowskiej i materiał o szczęśliwych kurach. To wszystko dziś w Lubuskim Szlaku Natury. Sylwia Misiak, zapraszam. Dlaczego warto ściółkować ziemię nie tylko zimą? Beata Tokarz ze Studia Zieleni BEA podpowiada, że może to uratować rośliny z naszego ogrodu, chociażby podczas wakacyjnych wyjazdów. Usłyszymy też, czym najlepiej ściółkować.
Lubuski Szlak Natury. Porady.
Pamiętajmy, żeby nie zostawiać gołej ziemi w ogrodzie, bo jeżeli mamy taką gołą, wymuskaną, niemalże wylizaną z każdego chwaścika, każdego listeczka ziemię w ogrodzie, wtedy dużo szybciej nam ta woda paruje, która i tak jest w deficycie i jednocześnie też bardzo się ta ziemia wysusza, wyniszcza i wtedy rośliny nie mają za bardzo z czego pobierać tych różnych składników odżywczych, więc albo sadzimy gęste rośliny, żeby nam liście tych roślin zasłoniły glebę, którą mamy na rabatach, albo po prostu ściółkujemy. Możemy ściółkować korą, możemy ściółkować kompostem oczywiście najlepiej, ale wiadomo, że to jest taki towar deficytowy troszeczkę, więc na tylko na takie wybrane rośliny, ale możemy ściółkować korą, najlepiej jak najdrobniejszą, tak, żeby ona rozkładając się jednak mimo wszystko też troszeczkę zasilała tę naszą glebę. Możemy ściółkować słomą, ściętą trawą z trawnika. Nie wyrzucajmy do tych brązowych worków trawy z trawnika, którą kosimy, tylko po prostu kilka centymetrów na rabatę, rozsypmy to między roślinami i wtedy i rośliny będą miały lepiej, my pozbędziemy się kłopotu, a zasilimy nasz ogród naturalnym nawozem. Tak samo można ściółkować też rabaty w warzywniku.
Bo o ściółkowaniu częściej mówimy jednak w okresie takim jesienno-zimowym, rzadko pojawia się ten temat wiosną i latem.
Rzeczywiście częściej mówi się jesienią, zimą, czy mówiło się w kontekście takim, że ściółkowanie zabezpiecza korzenie przed przemarznięciem, więc jakby zabezpieczamy wtedy tę ziemię przed działaniami niskich temperatur, ale latem ściółkowanie też jest bardzo, bardzo istotne ze względu właśnie na zbyt duże parowanie wody i jednocześnie też wzbogacanie gleby. Na swoim własnym przykładzie ostatni tydzień był dosyć upalny. Mam na podwyższonych rabatach w warzywniku wyściółkowane po prostu trawą, która była ścięta z trawnika i przez tydzień niepodlewania wilgoć została, czyli normalnie została, jest wilgotna gleba przy pomidorach, przy ogórkach, więc to się sprawdza. Także warto, jeżeli nie mamy czasu codziennie być w naszych ogrodach czy codziennie podlewać, wyjeżdżamy na urlop, warto porządnie podlać i przykryć, przysypać czymś właśnie, czy to słomą, czy tą trawą, czy korą te nasze rabaty, wtedy ta wilgoć będzie zdecydowanie dużo dłużej się trzymała.
Przydomowy ogród Izabeli Berdowskiej prowadzony jest w sposób bardzo naturalny. Skąd wzięła się idea prowadzenia ogrodu w taki właśnie sposób? Czy drzewa, tak zwane samosiejki, znajdują miejsce w ogrodzie pani Izy? Oraz czy pięknie wyglądające kwiaty mogą być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci? O tym właścicielka ogrodu opowiedziała Izabeli Patek.
Lubuski Szlak Natury. Ogród.
W pani ogrodzie jest bardzo zielono, rośnie dużo drzew, które teraz latem dają dużo cienia. Ogród sprawia wrażenie rosnącego naturalnie, bez ingerencji człowieka. Czy to świadome zamierzenie?
Lubię ogrody, gdzie są rośliny liściaste, bo rośliny iglaste w sumie są takimi bardzo grzecznymi roślinami. One ładnie, elegancko wyglądają, ale wyglądają zawsze jednakowo. Podczas gdy rośliny liściaste, one cały czas się zmieniają, cały czas inaczej wyglądają. I wiosną inaczej, i latem inaczej, jesienią inaczej, jak zaczynają się przebarwiać liście, owoce, to cała gama barw, kolorów.
Czy taki ogród, który właśnie rośnie półnaturalnie, nie jest zbyt często przycinany, porządkowany, układany, trudno jest utrzymać wbrew pozorom, żeby właśnie był taki bardzo naturalny, czy też nie?
Jak przychodzi wiosna, to ja mam taki zapał, że zabieram się do pracy, zaczynam porządkować to, co się da, ale ten zapał krótko trwa. Później już stwierdzam, że najbardziej to mi się podoba kwietna łąka, ale całe szczęście mój małżonek kontynuuje te prace i rzeczywiście przez cały rok dba o ogród. W tej chwili najwięcej pracy, którą wykonuję, to dotyczy cięcia drzew, bo te drzewa już się duże porobiły. Trzeba je ciąć, bo inaczej nie byłoby ani skrawka takiego miejsca bez roślin. A jak się trochę przytnie, trochę utnie, no to troszeczkę światła dochodzi i tak troszeczkę luzu. Nie? A niestety rośliny szybko rosną.
Stety i niestety.
Właśnie, stety i niestety. No tak, bo jak na początku, jak ten ogród był młodziutki, to aż się chciało, żeby on tak szybko, żeby jak najwięcej, jak najszybciej. Nie? A teraz to już tak by się chciało trochę mniej, bo jak na przykład popatrzymy teraz na ganek, to takie drzewo, które samo urosło, to takie koło tarasu, to jest czeremcha. I ono po prostu samo się zasiało i ono sobie rosło. Ja na początku myślałam, że to jest jakaś będzie czereśnia, może wiśnia, bo takie listki podobne. I dopiero jak zaczęło kwitnąć i pachnieć, to się okazało, że to jest czeremcha. Ale już teraz widać, że gałęzie wchodzą na dach i trzeba będzie je koniecznie przyciąć, bo inaczej pozapychają rynny liście. No i tak cały czas trzeba tu przyciąć, tam przyciąć, takaż to praca.
Ma Pani jeszcze tutaj dzwoneczki różowe i białe, jak one się nazywają?
To są naparstnice. Te naparstnice dostałam sadzonki od mojej sąsiadki parę domków dalej i akurat naparstnice są roślinami trującymi. Zresztą wawrzynka wilczyłko też miałam, ale stwierdziłam jednak, że nie będę, bo jak urodziły się małe wnuczki, to stwierdziłam, że te owoce są tak podobne do jagódek, że jednak trzeba zrezygnować, no bo nie daj Boże, jakby coś się stało, a to jest roślinka bardzo trująca.
Też trzeba uważać, co sadzimy.
Trzeba uważać, szczególnie właśnie jak są dzieci, no bo dzieci uwielbiają właśnie podchodzić do agrestu, do porzeczek, to jest cała przyjemność, jak można te kwachy z tych krzaczków pozrywać. Każda inna jagódka czerwona też może się okazać, że może być pyszniutka, a niekoniecznie, bo może mocno zaszkodzić. Nie? Także przynajmniej w takich ogrodach, gdzie grasują dzieci, to trzeba mieć też wiedzę, nie? Bo często niektóre roślinie po prostu nie wiemy, że one mogą takie przygody później wywołać.
Tutaj jest jakaś szklarnia,
w której tak naprawdę co roku rośnie sałata. Rośnie jeżyna, która sama się posadziła tutaj i ona w związku z tym pięknie i długo owocuje oraz rosną poziomki. I tak naprawdę nic więcej w niej nie rośnie, ponieważ próbowaliśmy w niej coś sadzić, ale ponieważ są duże drzewa obok i tu w tej szklance jest cień. Prawie cały czas jest cień, no i niestety takie rośliny, które wydawałoby się, że w szklarni powinny fajnie rosnąć, no nie za bardzo, bo były kiedyś pomidorki, papryki, próbowaliśmy, po prostu za mało słońca tutaj miały.
Na koniec zapowiadana rozmowa o jajkach i szczęśliwych kurach z Janem Zwęgrodzkim z Nowej Wioski rozmawia Zofia Popielecka.
Lubuski szlak natury.
Takie nietypowe miejsce na rozmowę. Jesteśmy na ogrodzie wśród wiejskich kurek i właśnie o tych kurach chciałabym porozmawiać. Co to właściwie oznacza taka szczęśliwa kurka?
Każdy myśli, że kurka szczęśliwa, że to jajko z niej się może, nie? Nie wiem, czy to moda, czy nie moda. Na wiosce chyba wróciło to do tego, że każdy chce mieć swoje świeże jajko, bo coraz więcej jakby powracało tych kur na wioskę. Tak jak kiedyś się gospodarze pozbywali tego, a teraz jakby wszystko wracało znowu do normy, bo kiedyś u każdym domu, każdy miał kury. Kury, gęsi, kaczki.
Co jedzą takie wiejskie kurki i jak wygląda ich taka codzienność tutaj na wsi?
No co jedzą? Wszystko. Kura praktycznie wszystko je. No dla kury nie wolno, tak mówią, że nie wolno dawać chleba, nie? Bo ten kwas chlebowy tam ponoć szkodzi. No zboże, pszenicę, pszenżyto. No i tak jak tu widzimy, no to one na wolnym wybiegu, to i robaczek, i trawa, także ona nie idzie tam do kurnika na zboże, tylko tu chodzi, sobie tam grzebie i szuka sama.
Może właściwie dlatego można powiedzieć, że szczęśliwa kurka, dlatego że jest po prostu na świeżym powietrzu.
Dokładnie właśnie, to są te kury właśnie, nie tak jak tam pokazują, że tam kurę, jajko z tego kurnika, ona siedzi non-stop zamknięta. Teraz jak to takie ciepło się zrobiło, one nie chcą do kurnika wchodzić, bo w kurniku jest już tak gorąco się zrobiło, bo to przez tą temperaturę, to trzeba już na wieczór iść je wganiać, bo nie chcą iść, chcą siedzieć na powietrzu.
No i właśnie powiedzmy też o tym, jak należy o te kury dbać. Tak naprawdę dostęp do jedzenia mają 24 godziny na dobę, mogą sobie też pospacerować, trzeba też chyba pamiętać o wodzie, prawda?
Dokładnie, wodę to trzeba chodzić, tak jak ja tu chodzę, to 3-4 razy dziennie tą, co tam mają nalaną, to wylewam, bo ona jest gorąca, po prostu to trzeba to wylać i nowej dać. Bo wtedy te kury aż chętnie podchodzą do tej wody, bo tak jakby się chłodziła, nie?
A powiedzmy o takiej różnicy, jeśli chodzi o kury z takiego wolnego wybiegu z naszego swojskiego ogródka, a takie kury, które są po prostu w wielkiej hodowli.
To teraz tak jakby powiedzieć, wziąć, zabić takiego koguta na rosół przysłowiowy tam. Normalnie jak się kupuje taką kurę, koguta w sklepie, to widać od razu, że to nie to. A swojego na ten rosół, to normalnie on to aż żółciutki ten rosołek taki, no widać to wszystko, no przecież na paszy to nie jest hodowane. A te wszystkie, no to na czym to jest hodowane? No mówmy sobie prawdę. Tam nasypane ma do tego karmika, paszy. Przecież to nie chodzi tam po powietrzu. Później to widać, że to nie jest to.
A jeśli chodzi o różnicę chociażby w smaku jajek?
To też jest duża różnica. Nawet o jak biorą jajka i rozbijesz takie jajko kupione z fermy, a kupione jajko od gospodarza, to żółtko, no to jest żółte. No normalnie żółte. A tamte to takie, no to nie jest takie żółte jak swoje. I do pieczenia, no swoje jajka jak się da, no to już ciasto wyjdzie, a takie, no i zaraz nie wyjdzie. No po prostu, no dbajmy o to, co jest zdrowe, no bo jeżeli ktoś chce jeść żywność niezdrową, idzie, no kupuje to jajko, bo się nie zabronić kupować komuś tego jajka tam z fermy i tak dalej, nie? No ale ten ktoś powinien wiedzieć, że to jajko tam na tej fermie, no nazywa się to jajko, no ale tam zdrowia to ja w tym jajku nie widzę. A to jajko tu ze wsi, obojętnie od którego rolnika tu, który trzyma kurę. On naprawdę paszy nie daje. Bo ta kura tą paszę sobie tu znajdzie, o tu, w tej trawie. Ona sobie tu znajdzie wszystko.
W dzisiejszej rozmowie odwiedziliśmy gospodarstwo pana Jana Zwęgrodzkiego i oczywiście zachęcamy do dbania o te nasze polskie, swojskie kurki i do kupowania właśnie u rolników.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak. Do usłyszenia.